Nic się nie stało.
Porażka z Argentyną otworzyła nam drogę do porażki z Francją.
Teo Hernandez tam na tej lewej stronie, tam my możemy szturmem tam, a tam pójść takim szturmem możemy, oj jak my tam, o Boże, tylko żebyśmy połowę przekroczyli.
Polska, to przypomniało trochę Polska-Japonia w pewnym momencie. Poprzedniego turnieju, tak o 30 minuty. No. Argentyna nie była specjalnie chętna do tego, żeby grać, to mieli 2-0, wiedzieli, że wychodzą i taka była do tyłu,
ale
do
tyłu, słyszę po boku. Ból słyszę.
Nie, no dlaczego? No?
W głosie, w tembrze głosu.
Nie,
westchnięcie takie.
Agonia, tam był taki moment, że wiesz, wydawało się, że Meksyk strzelił na 3-0, na szczęście byłem chyba spalony, ale już było bardzo gorąco. Emocje do końca. Słuchajcie, czy zastanawiam się, czy my mamy najbrzydszy Mount Rushmore trenerów piłki nożnej ze wszystkich krajów świata?
Jak mieć szczęście to z Czesławem, z Czesławem, jak mieć szczęście z Czesławem, hej! Jak mieć szczęście no my... to z Czesławem, z Czesławem,
no poczekaj, nie. No bo zobacz. No, bo ten Rushmore się chyba wczoraj wykuł. No, brakowało tej czwartej głowy i ta czwarta głowa się tam wypełzła z podziemi. No więc tak, masz Kazia Górskiego, tak?
A mówisz o estetyce?
No.
Kazimierz Górski miałby Górski. Być w gronie, rozumiem to, on miałby być tak najbardziej widoczny chyba na Mount Rushmore.
No chyba tak, no to on jest chyba tym Lincolnem, tak?
Twarzą. Poczekaj, założenie jest takie, że mamy jakich trenerów? Jakich?
No właśnie, no więc to jest pierwsze.
Ale,
no,
jakich, ale czemu? O co chodzi z Mount Rushmore? Mount Rushmore największych trenerów w historii.
Największych polskich trenerów.
Największych, no polskich. Aha, ja zrozumiałem, no. Najbrzydszych.
No tak, ale właśnie dlatego pytam, czy najwięksi nie są jednocześnie najmniej atrakcyjnymi mężczyznami w historii kosmosu? No dobrze.
Globalnej piłki jest to teza, myślę, za którą może kilka pani stanąć.
Dobrze. Podaję następne personalia. Jacek Gmoch. No, chyba też jego...
Niektórych ludzi ekscytuje taka długa broda.
Taka długa broda?
Tak, dokładnie tak.
Tak, tak? No dobrze. Dobrze. Trzecim
Będziesz Andrzeja Strzelała obrażał publicznie.
Nie, Andrzej Strzelał...
Marysia, słyszysz to?
Nie jest chyba.
No właśnie.
Nie, moim zdaniem trzeci jest Piechniczek, który też tak miał taką twarz, zawsze taką trochę, jakby był trochę upośledzony umysłowo. Przepraszam, panie Antku, no ale tak pan wygląda. No. Taki misiek. No, no i teraz jest najpiękniejszy Czesław. Najpiękniejszy.
No ale to już, kurczę, w takie doły pójść, panie redaktorze, po wygranej porażce z Argentyną nabijać się
Ale teraz drugie pytanie. Gdzie powinien...
Panie redaktorze.
Gdzie powinien stanąć Mount Rushmore polskich trenerów? Chyba gdzieś na Śląsku, nie? Na jakiejś hałdzie taki wykuty. Aczkolwiek tak, trener Górski we Lwowie. No to we Lwowie nie da się postawić. Trener Gmoch w Pruszkowie, no to tak w Pruszkowie, urodzony. No, Piechniczek w Chorzowie, a Czesio, nie wiem, czy wiesz, urodził się na Białorusi.
Czesław nasz.
Tak.
Nasz wschodni Czesław, nalany,
dlatego,
buzia,
dlatego jest taki,
Olek
dlatego
Kwaśniewski.
Jest taki białoruski jest. Dobrze, to czekamy na piłkarski Mount Rushmore, bo na razie to...
Jest pierwszy awans z grupy od 36 lat, to co technicznie się dzieje. Pierwszy awans z grupy od 1986 roku. Wiesz, że dla mnie, takiego półniedzielnego kibica reprezentacji Polski, było to jednak zaskoczenie. Ja nie wiedziałem, że my nie wyszliśmy z grupy.
Nigdy?
No, nie wiedziałem. Znaczy, no, nigdy nie wiedziałem, no, że. Znaczy, no, być może kiedyś wiedziałem, że nie wyszliśmy z grupy od 86 roku, ale nie wiedziałem, że no, nie wydarzyło się to.
No, no to może teraz lepiej mnie rozumiesz. No.
Może tak. Może tak. No ja mówię, ja przyszedłem do kadry 5 lat temu po długim rozstaniu. I jestem bardzo, bardzo podekscytowany. Szukam ale, sensu.
Ale czym? Ale właśnie czym jesteś podekscytowany?
Szukam piękna w brzydocie. Mówię zupełnie poważnie.
To się nie da.
Ponieważ piłka reprezentacyjna, to czy mogę takie lekkie resume turnieju zrobić? Nic nowego nie zrobię, zresztą mówię. Co ja wiem? Piłka reprezentacyjna to się nijak się ma, jeśli chodzi o estetykę gry i taką technikę, tak?
To nieprawda.
Poczekaj. Mówię to jako baczny obserwator sceny piłkarskiej, który umie odróżnić Nico Williamsa od Inakiego Williamsa, cokolwiek to znaczy. Nijak się ma piłka reprezentacyjna pod kątem technicznym, jeśli chodzi o rozegranie w środku i na przykład pressing zorganizowany do piłki klubowej, na przykład do klubów takich jak szczyty Liverpoolu, tam sprzed roku, organizacja Realu Madryt, o Manchesterze City nie mówiąc. Nawet te najlepsze drużyny na tych mistrzostwach, które miałem okazję oglądać, a staram się oglądać, to nie jest ten taki poziom techniczny gry w piłkę. Nie, to jest organizacja, czas spędzony ze sobą na treningach, przygotowanie, musisz być przygotowany, musisz ćwiczyć, musisz wyćwiczyć ten pressing, nie? Nie chcesz zacząć, takie małe rzeczy, szybkości jest mniej. Więc wiesz, my jesteśmy w 16 najlepszych drużyn na świecie i choć nam ciężko może być to przez usta przejść, gdy patrzymy na taki ból, cierpienie, to jest to jednak na poziomie reprezentacyjnym piłka pragmatyczna, w której nie ma miejsca na jakieś systemy, wiesz, jakieś Pepy Guardiole. To jest pragmatyzm czysty i wiesz, nie, jeśli mamy, przepraszam, takich cienkich piłkarzy, jakich mamy, bo mamy cienkich piłkarzy, co jest absurdem, gdy ma się tak duży kraj, to bądźmy kurwa do bólu pragmatyczni, Czesław, cyk i tyle. O, no tacy musimy być, tak wszyscy, tacy wszyscy są. Poza Viniciusem.
Nie zgodzę się, że tak jest. No jak Francja zdobywała Mistrzostwa Świata, to była fenomenalna
nie.
drużyna.
Ta Francja jak 2018 tak. rok to nie była wcale drużyna, która grała pięknie w piłkę nożną.
Nie, ja mówię o tej pierwszej wielkiej Francji. Końca
ale to jest 98 rok.
No dobrze, Hiszpanie, przepiękna piłka.
Klepali Hiszpanie piłkę, podawali sobie piłkę i nie strzelali goli, tylko nie tracili. Ich obroną było to, że mieli piłkę. To widziałem tę Hiszpanię. Hiszpania, która wygrywała, to nie była Barcelona, to był troszeczkę inny styl, nie tak ofensywny.
Ale niezniszczalni, nieprawdopodobny zespół. W estetyce, w pięknie, no Brazylia z Ronaldo.
Dobrze, ale mój drogi, patrz, uciekasz, nawet jeśli to dajesz przykłady z samej góry, zawsze jeden, no nie, no, dwa ale zespoły daję, nie,
no, w sensie
Brazylia
zespoły,
z Ronaldo, patrz jak daleko się cofasz. Mówię, że piłka się zmieniła w tym sensie. Ja pamiętam Romario Bepeto, które było fantastyczne, 94 rok. Pamiętam to. No ale no,
jak
grali? No wygrali Mistrzostwo Świata w 94 roku.
W 94.
Możemy się tak wiesz, że to też są nasze wspomnienia, nie wiem ile z tego tam ma. Dobrze, my piłki nie rozstrzygajmy tutaj, co jest czym.
Nie, oczywiście nie, ja się zgadzam z tym, że godziny przepracowane na treningach, selekcjoner to nie trener, wiesz. No
są reprezentacje takie jak na przykład Chorwacja, która gra ze sobą długo i ma Lukę Modricia, ich stać faktycznie na piękną grę i grali pięknie z Kanadą, wiesz, zobaczymy jak zagrają, wiesz, z kimś innym. No mówię, no my jesteśmy słabi w piłkę, widzimy technicznie, wiesz, jak Krystianowi Bielikowi się piłka odbija przez pierwsze 4 minuty od nogi i nie wiesz, którą, wiesz, strony pójdzie, nikt nie umie, wiesz, piłki rozegrać, cokolwiek przytrzymać, wiesz, takie rzeczy. My jesteśmy słabi, więc bądźmy pragmatyczni i tyle. I tak mieliśmy wpaść na Francję albo Danię.
Nie da się tego oglądać. No to nie jest piłka nożna.
No nie da się tego oglądać. To fakt.
To jest taka przeszkadzactwo. No
nie da się tego oglądać. Ale mam wrażenie, że nie zmienimy po prostu reguł sportu i dziedziny, w jakiej gramy.
No tak, i to jest takie najbardziej przygnębiające, bo jakbyś popatrzył, no to właśnie ta piłka nie zmieniła się od czasów Jurka Engela. No, strącenie piłki przez Kałużnego. Rzutka na kałuże.
Mam bardziej na myśli przestrzeń, tło w jakim, i kontekst, w jakim jest reprezentacja Polski.
No, czyli?
Mówię, że ten kontekst to nie jest Manchester City wokół, wszędzie i Liverpool. W sensie, jesteśmy w 16 najlepszych drużyn na świecie, cokolwiek to znaczy. Możemy być słabi w piłkę i być w 16.
Nie, no tak, no to jest jakby, piękno turnieju. No to tak samo można powiedzieć o, wiesz, o czwartym miejscu w Mistrzostwach Europy w koszykówkę. No.
No jesteśmy, jesteśmy w tym topie, też byliśmy w top 8 w kosza, więc wiesz, spokojnie, w kosza też nie jesteśmy tacy słabi. My to lubimy tak zawsze powiedzieć, że jesteśmy gorsi niż naprawdę jesteśmy. Nawet jeśli się tego nie da oglądać i ja wychodzę po pierwszej połowie do domu, wracam taksówką i cierpiasz wkurzony. Postawiłem 100 na reprezentację Polski. Taki znakomity kurs, teraz będę musiał jeździć całą noc.
Postawiłeś na Polskę?
Cierpiasz, taksówkarz, który mnie wiózł, był zły. No zły dopiero, chyba co wyszedł na wolność. Więc szuka szybkiego zarobku.
Bo nie znajdzie tutaj.
No w Słupsku jest fantastyczna policja, znakomita, naprawdę, ponoć najlepsza w kraju.
Ale według czego, wykrywalności, czy upierdliwości, czy czego?
Jest ich dużo, to raz, mamy tu szkółkę policyjną, dwa, mamy chyba na drugim miejscu, jeśli chodzi o ilość kamer na mieszkańca w Polsce. Aha. Więc jesteśmy tutaj, że tak powiem, niemalże małym Szanghajem. Jak przechodzimy przez pasy, to nas sprawdzają. Dostajemy punkty za to, czy przechodzimy przez pasy. Ale to już jest naleciałość, wiesz, z czasów Prus bardziej. Tak jesteśmy tutaj zorganizowani, czyści. I lubimy i wspieramy naszą policję, zwłaszcza kibicujemy jej, gdy do czynienia mieliśmy, bo został złapany. Co ciekawe, Christian B., nie Christian Bielik, został złapany na lotnisku w Poznaniu. Mieliśmy historię tutaj w Słupsku podpalacza aut. Nie wiem, czy mówiłem. Dwa i pół tygodnia temu, w swoim takim ostatnim, finalnym akcie, pan Christian B. podpalił 9 aut, mój drogi, w ciągu 3 godzin wieczorem. Przeszedł się po Słupsku i tyle. I razem miał 21. Nie wiadomo, czy to była jakaś ekologiczna historia, tak to się dzieje chyba w Edynburgu, jest taki gang. Mówiłem o tym. Czy to była jakaś taka historia, czy nie wiem, o co chodzi, nie jeść, za dużo samochodów w mieście, nie wiem. Jeszcze nie wiemy. Pewnie dowiemy się tak jak z Breivikiem wszystkiego. Powstanie jakiś taki manifest Christiana B. W każdym razie kibicowaliśmy naszej policji i policja nasza Christiana B. To był taki moment, że naprawdę ludziom zależało, żeby policja dała radę. No, tylko o tym rozmawialiśmy. I o mistrzostwach. Mój drogi, mam Trashmore najbrzydszych trenerów. Ja się nad tym jeszcze zastanowię, bo tu widzę, tu uciekło kilku...
Nie, ale to musi być, wiesz, musi być, nie, ale uciekło, no ale musi być Rashmore, no więc wiesz, musi być sukces, no. Nie, Czesław wyciągnął reprezentację z grupy, no to chyba go predestynuje do tego, żeby być najlepszym polskim trenerem.
Aha. Sorry, czyli groteskę robimy już teraz. Teraz Czesław jest najlepszym polskim trenerem.
No nie, no ale obiektywnie, no 4 wyszło, no to gdzie ta myśl trenerska? No chcesz tam coś mówić o...
Mogę tylko a propos takich najlepszych trenerów. Dla mnie top moment, nie wiem ile, top 5 moment w historii mojego oglądania reprezentacji Polski to karny obroniony przez Wojtka Szczęsnego. Karny Leo Messiego. Ja wiem, że Leo Messi nie strzela super karnych, ale uderzył tą piłkę Leo Messi nad bramkarzem, nie po ziemi, nie do długiego rogu, tylko na takim krótkim rogu, ale u góry, nad nim, tak? Więc było tam 1,5 metra. No jakby strzelił w okienko, to nie miałby szans Szczęsny, ale ludzie się boją strzelać w okno. Fantastyczna parada Wojtka Szczęsnego. Ma taki swag, pokazał to już w drugim meczu, w kolejnym meczu, w Juventusie też widziałem, że on ma tak, że jak on się przez pierwsze 5, 6, 7 minut ma kontakt z piłką i ma jakąś jedną, dwie interwencje, to się rozgrzewa skubany. I było widać wczoraj. Było widać ten swag. Jest taki trans jego. Jest kapitalny bramkarz. Wtedy, gdy się rozgrzeje. Wojciech Szczęsny. Fenomenalny karny obroniony. Karny troszeczkę z czapy. Dobrze, że obroniony, bo mielibyśmy jakąś pewnie historię od tego momentu. Odpadliśmy z Mistrzostw Świata po karnym, który nie powinien być. Polacy, wiesz, a co by było, gdyby... Bla, bla. A, może powinien być karny. To nie wiem, nie jestem sędzią. Nie mamy tej dyskusji przez... Dzięki Wojtkowi, Wojtusiowi. Ciekawe, czy Wojtek, czy widziałeś dzisiaj okładkę Przeglądu Sportowego, czy Wojtek Szczęsny jest na okładce Przeglądu Sportowego?
No. Na stówę.
Jak się uśmiecha do Angela Di Marii, który chciał go tam przychytrzyć z rogu, mówię, nie. Ja powiem ci, mój drogi, tak. Nie widziałem drugiej połowy, pojechałem do domu. Jak to możliwe, że my nie przegraliśmy drugiej połowy, to nie wiem. To pozostaje dla mnie...
2-0 przegraliśmy.
A, przegraliśmy 2-0. To jak to możliwe, że przegraliśmy tylko jedną bramką drugą połowę, to jest dla mnie. To jest dla mnie rzecz, która pozostała nie tajemnicą. Nie, będziesz mógł się przyczepić do mnie, że nie oglądam.
Nie, tak, nie, przegraliśmy dwoma, no więc już było 0-0 po pierwszej połowie.
No mówię, no w tym sensie od momentu, w którym wyszedłem, bo strzelili nam gola na początku drugiej. Tak, to mi mniej więcej chodzi. Dobrze.
Na to pytanie nikt nie potrafi odpowiedzieć.
Ja nie wiem.
Znaczy, Argentyna przestała grać po 2-0.
Gdzie są ci wielcy specjaliści od meksykańskiej piłki sprzed turniejów? Kurwa, myślicie, Liga Meksykańska, silna, bardzo. Najlepsi zawodnicy zostają u siebie. Nie mamy szans. Mój drogi, teraz myślę, że wszyscy dzisiaj powinniśmy złożyć zamówienia na pyszne, na Glovo. Bardzo dużo tych zamówień, żeby nasi koledzy ze wschodu, którzy nam wczoraj pomogli, mieli dużo pracy dzisiaj w dowozie. Podziękujmy.
Ale czemu?
No podziękujmy dzisiaj Arabii Saudyjskiej za to, że się...
To w tym sensie tak.
Otóż oni chyba nie wysyłają nam tutaj tak dużo.
Tutaj oni są tacy
bogactwo.
Oni są wsobni.
Mamy to. Mój drogi, dobrze, za nami 14 meczów dziś w nocy, nie będziemy się...
Czemu tak dużo?
Ponieważ oni bardzo denerwują Adama. To jest zadanie NBA. Bo na przykład wkurzają.
Kto nie grał.
Wiesz, jak irytują Adama? Irytują Adama tak, że dali 11 meczów. Dali 11 meczów dali w poniedziałek. We wtorek nam dali pamiętne 3. Dzisiaj nam dali 14. I żeby jeszcze tak wkurzyć Adama, dzisiaj dadzą tylko jeden. Dzisiaj jest jeden mecz. Jest jakieś święto. Jeden mecz jest. Dallas gra z Detroit. Killian Hayes będzie dużo grał. I nieźle gra Killian Hayes. Mój drogi, to więc...
Dobry defensywny. Szkoda, że on rzuca.
Dobrze. Się. Defensywne ratingi, jak robiłem wczoraj, pisałem o obrońcach, to rzuciło mi się w oczy. Patrzę, defensywny rating Killiana Hayesa jest w czołówce ligowej. No tylko dużo było wcześniej przeciwko rezerwowym, więc to zawsze pomaga. Mój drogi, pomówmy dzisiaj o... Nie ukrywamy, nie będziemy robić bieżączki. To była bieżączka. 18 minut.
No ale tak powiedzmy, chociaż tak, takie wyciągnijmy takie rodzynki przed tak zwany szereg, czy nawias.
Jeden rodzyn, miałem okazję oglądać
rodzyn.
Cały mecz. Pan rodzyn z taką jeszcze młodą buzią, nasz wielki Paco Booker.
Powiedz mi, to ja zadam 51 punktów, 80%, wszystko wiemy.
42 teraz... punkty, jeszcze to powiem, wiesz, to tak, no. 42 punkty rzucił Devin Booker w drugiej i trzeciej kwarcie w 18 minut. W tych 18 minutach drugiej i trzeciej kwarty trafił 17 z 19 rzutów. Miał 3 asysty, miał jeszcze kilka hokejowych asyst. Totalny taki command of the game. Zarządzanie, nie widziałem takiego występu od kozującego gracza w tym sezonie. Takiego, tego typu. No, Luka Doncic ma oczywiście, ale Luka Doncic ma jest rozgrywającym.
Czy on jest u ciebie top 5 graczem NBA teraz?
Nie, jeszcze nie jest. Ale jest najlepszym rzucającym obrońcą w NBA, to chyba... Nie ma tutaj podjazdu. Nikt. Zresztą DeMar DeRozan zobaczył, bo grał w tym meczu, jak wygląda bycie rzucającym obrońcą we współczesnej koszykówce. Bo Paco Booker, o tym pisałem dzisiaj, pamiętasz, były te porównania do wiadomo kogo na początku. Rzucający obrońca, footwork, tyle. Sam się wzoruje, wzorował. Pamiętamy tą reklamę NBA.
Odwołuje się, tak.
Zatrzymuje się.
Klęka.
Tak, mural z tyłu. Fanem. Tak, ale dziś to jest więcej. To James Harden już pokazywał, gdy jeszcze traktowaliśmy go jako rzucającego obrońcę. Dziś kozujesz, dziś grasz w pick and rollu. Dziś nie możesz być na wyspie rzucającym obrońcą. I grał pick and rolle od początku meczu. On dał tylko jeden rzut przez pierwsze 5 minut tego meczu Devin Booker. To nie był taki mecz, że Devin Booker zaczyna, wiesz, jest hot od razu. On dał tylko jeden rzut, bo był podwajany w pick and rollu i podawał do DeAndre Aytona znakomicie. Ayton jest w wielkiej formie.
Tak, wielki gracz.
I dopiero później zaczął z tych podwojeń, od zasłony na przykład szedł, żeby nie było podwojenia. Potem ciaśniej po tych pick and rollach szedł. Potem Bulls, wiesz, Nikola Vucevic bronił tych pick and rolli najczęściej, więc on nie wiedział, czy ma być wysoko, czy nisko. I takie były zabawy Bookera z Nikolą Vuceviciem praktycznie przez cały mecz. Nic tam Billy Donovan nie chciał zmienić. Ja bym zmieniał. Jakieś zmienił krycie, żeby DeAndre Aytona krył może Patrick Williams, coś takiego, coś tu popróbować, zmienić koncept. Nic nie zmienił Billy Donovan i Booker się przeszedł po tym. Pięknie. W trzeciej kwarcie jeszcze były trójki do tego. Był hot. Tylko tam była jakaś taka jedna rzecz na końcu, której nie zrozumiałem i chyba kibice też nie zrozumieli. Chyba tam coś było źle, ponieważ na końcu, mówię, o ostatniej minucie trzeciej kwarty było tak w transmisji, że Devin Booker miał 49 punktów. I na trybunach też było tak, jakby Devin Booker miał 49 punktów, była ostatnia minuta trzeciej kwarty i szedł na 50. I mówią o tym komentatorzy, Eddie Johnson i kolega, który z nim komentuje już długo. Ale już miał 51 punktów Devin Booker, okazało się, w przerwie, po trzeciej kwarcie, bo nie rzucił żadnego przez tą ostatnie minutę. Był podwajany, miał asystę.
Dopisali
mu, żeby nie musiał wchodzić na czwartą kwartę. Chyba nie wiem, co się stało dokładnie tam, muszę to sprawdzić. To był taki jedyny dziwny moment tego meczu. Suns wygrali 6 meczów z rzędu bez Chrisa Paula.
Bez Kama
Johnsona
z Cameronem Payne'em na jedynce.
Z Tory Craigiem na czwórce.
No właśnie.
Z Cameronem Payne'em grającym bardzo dobrze. To jest to, co też zmienia. No. Michael Bridges jest cały czas jednym z najlepszych roleplayerów w lidze, lepszym rzutem. Ale nie ma tak dużo, jest, jak patrzysz...
Mecz 8 punktów, 7 tych, no tak wiesz,
ale,
no tak,
no, ale też nie ma, w mecze 33 punkty rzucone, komuś tak rzucił w Minnesocie półtora tygodnia temu. Mają też rewelacyjnego, chyba najgorętszego gracza w NBA, to jest nasz kolega Damian Lee. Damian Lee trafia 50% za 3 w tym sezonie i czego dotknie się za 3, to po prostu siedzi. Już tak rzuca Damian Lee niektóre trójki, tak jakby nie dotykał piłki. Tak jakby się nauczył od pewnego gracza, z którym grał.
Od zięcia, nie, od szwagra.
Nie ma jeszcze takich głosów typu, czy Warriors nie popełnili błędu.
Nie, no chyba tak, bo są takie głosy.
Są takie głosy, trzeba było. To minimalny kontrakt tylko Damiana Lee. I on pewnie nie byłby w rotacji, gdyby Landry Shamet był zdrowy, teraz wrócił gra, gdyby Chris Paul był zdrowy. Ale pamiętamy, pierwszy mecz tego sezonu i Damian Lee wygrał go. Pamiętasz? Game winner?
Pamiętam, game winner.
Taki trudny.
I takie tam dzwonienie przez Stefa Kerego do zięcia i takie tam przytulanie się do tego, że cię wyrzuciłem cię, ale jesteś świetny.
To jest... Ja mówiłem to w poprzednim sezonie. Mi przypominają Suns, jeśli chodzi o level gry i może o taką atrakcyjność, to kim są. Przypominają mi San Antonio Spurs. Te czasy dominacji San Antonio Spurs w sezonach regularnych. I może ktoś, oczywiście porażka ich z Dallas się też wpisywać w to. Nie? Nie pokazał, w playoffach nie dosiągnęli. Ale są taką drużyną, gdybym miał wybrać drużynę jedną w NBA, to są Phoenix Suns, jako drużyna, która jest w każdym meczu, jest profesjonalna. W sensie nie da się wygrać blowoutem na Phoenix Suns. To coś się musi stać.
To prawda.
No, są równą drużyną, możesz, nie wiem, jeśli ktoś stawia pieniądze, możesz stawiać na to, że Suns będą zawsze w meczu, gdzie jest 8-7 punktów różnicy. Może przegrają, ale będą gdzieś na końcu, będą gdzieś w tym meczu. Nie zblowoutujesz ich. Jest coś, tam coś jest i James Jones dostał w tym tygodniu awans z GM-a na prezydenta i mówił o tej kulturze. Ja się kiedyś, jak chyba mówiliśmy o Brooklyn Nets czy o Phoenix Suns, tak potknąłem, gdy nazwałem to kulturą organizacji. Chyba w Suns mówiliśmy, nie? Że mówiłem kultura organizacji. Ty się zaśmiałeś, bo organizacja to właściwie. Ale jeśli chodzi o boisko i skład, kulturę szatni, to kim oni są, to jest to kultura klubowa, kultura
składu. No tak,
składu.
Ale, nie, coś, ale wiem, ale czuję, to jest coś nowego.
Czuć, że drugi sezon z rzędu Suns są czymś więcej niż tylko klub koszykówki, niż tylko ci gracze, że jest jakaś odpowiedzialność. To pewnie jest Chris Paul, pewnie on to scedował na...
No pewnie
James Jones, pewnie trener, Monty Williams, jego żołnierska, wiesz, podejście takie twarde, ale czułe też. Jest coś wyrosło nad Phoenix Suns. I teraz wiesz, jak teraz wytłumaczysz to, co się stało, no wiesz, no dlatego ja to nazwałem najgorszym dniem w historii Phoenix Suns, bo to, co się stało w meczu numer 7 z Dallas Mavericks, było czymś absolutnie szokującym. Dla mnie oprócz mistrzostwa Golden State Warriors, to będzie druga najbardziej zapamiętana rzecz z playoffów. Czuję. Po latach. Gdzieś jest i jak to wytłumaczysz?
Tam mecz numer 7 jest nie do zapomnienia.
Nie do zapomnienia. Tam były oczywiście tłumaczenia, że tam niby jakiś COVID był w szatni. Tak. A, to takie wiesz. Ale też myślę, tu wytłumaczeniem takim, które może nie zmieniłoby tego meczu, ale zmieniłoby tę serię. Oczywiście Chris Paul, który spadał tam wtedy z klifu, ale może tę serię uratowałby wtedy Devin Booker, gdyby był zdrowy. Bo pamiętamy, że Devin Booker ciągnął Phoenix Suns w drugiej części poprzedniego sezonu regularnego. On szedł tak naprawdę, miał taką długą ascensję, gdy już rozdane zostało MVP między Jokicia a Embiida. Pamiętasz, mieliśmy to już dwa miesiące, tylko Jokic albo Embiid. I potem w ostatnich chyba dwóch tygodniach Antetokounmpo po jednym i drugim się prawie przeszedł. Ale to już było za późno. I wtedy Devin Booker tak szedł w górę. On i DeMar DeRozan. DeMar DeRozan chyba wcześniej, w styczniu, był tak super gorący i poszedł do tego w tej MVP drabince.
Let's start Michaela, tak.
Tak. I potem Devin Booker szedł na wiosnę. I on się w pewnym momencie chyba zajechał, bo kontuzjował ścięgno udowe wtedy. I potem w playoffach opuścił mecze, pamiętasz, z Nowym Orleanem w tej serii. Pierwsze dwa mecze opuścił, tak. Nie zagrał czy trzy i grał z kontuzjowanym hamstringiem, czyli grał po prostu kontuzjowany. Może to jest to, czego Phoenix Suns ostatecznie w poprzednim sezonie zabrakło. Może tym jakoś da się wytłumaczyć, ale nie, mówię, nadal...
Jestem zaskoczony tym, jak oni dobrze grają, biorąc pod uwagę, jak w sumie są krótcy.
Więc jeśli mówię, chodzi o ławkę, jest jakieś takie wrażenie, że jest coś więcej.
Żadnemu z tych graczy, którzy wychodzą z ławki, szczerze mówiąc, nie ufam. No tak, portfela bym nie zostawił.
No tak.
No i
grają bez, wiesz, nawet, wiesz, możemy powiedzieć, że bez dwóch graczy pierwszej piątki, ale grają bez trzech graczy podstawowej szóstki z zeszłego sezonu, bo nie gra jeszcze Jay Crowder. Nie?
Tak.
Dużo ludzi nie gra. Wiesz, napisałem na końcu, Devin Booker właśnie się pojawił w wyścigu po nagrodę MVP, bo 51 punktów tutaj, 41 punktów dwa dni temu w Sacramento i 6 przechwytów i 17 na 28 z gry. Zobaczymy. Ale ja w top 5 go nie mam jeszcze.
Nie masz go w top 5, graczy. Tak? No dobrze, to trzymasz Jasona Tatuma w top 5, który dzisiaj też był rodzynkiem dzisiejszej.
Mam Jasona Tatuma w top 5. To już jest, myślę, można tutaj zaklepać. Nie wiem, co wypchnie Jasona Tatuma z top 5 przez najbliższy rok, dwa, trzy, nie wiem jak dalej będzie. To już widać, że to jest topowy gracz NBA. Jak szybko dotarł. To się szybko stało dla Jasona Tatuma. Mam wrażenie,
no, bo półtora roku, no, dwa lata może.
Tak, ale taki przeskok. Ja nie miałem go chyba półtora roku temu w top ten. Nie?
A teraz. Nie miałem, byłeś bardzo krytyczny w stosunku do niego jeszcze dwa lata temu.
Chyba wcześniej. Potem już wiesz, od momentu, gdy trafił do Bostonu, już widziałem, jaką ścieżką poszedł. Idzie.
Nie.
Dobrze, Maciek, to byłem krytyczny. Ale...
Byłeś krytyczny, no bo już to się zmieniło. To się zmieniło moim zdaniem na wiosnę zeszłego roku.
Widzisz? Więc z takiego miejsca Jason Tatum, przynajmniej w moich oczach, dotarł teraz do punktu, w którym bardzo trudno będzie go wyrzucić z top 5. Na pewno Nikola Jokic i to, jak gra Jokic w ostatnich dwóch tygodniach. Chociaż cały czas gra z kontuzjowanym nadgarstkiem, ma cały czas przepaskę na nadgarstku. Dwóch ludzi mamy ponad resztą.
No, Antetokounmpo.
I Luka Doncic. Ja mam wrażenie, mój drogi,
Jokic, Tatum i kto czwarty?
W ostatnim podcaście chciałem to powiedzieć. No, Steph Curry jest piąty.
A nie Durancik?
Nie, Durant i Morant nie. Morant jeszcze za wysoko. Durant chyba już nie.
No ale Booker chyba nad Morantem.
To już jest kwestia, myślę, dnia.
Dyspozycji dnia.
No, ale to jest druga piątka, Booker, Morant też.
Czy LeBron jest jeszcze w pierwszej
nie,
dziesiątce?
Nie, jest LeBron w dziesiątce. Nie jest.
Aż się zatchnąłem.
Ja myślę, że takim graczem, który mógłby wejść do top, no oczywiście jest Joel Embiid, tak? I Embiid jest pewnie
no właśnie,
szósty,
jest,
nie?
Joel musi być. No. Joel chyba jest nad Bookerkiem.
Jest. Ja będę MVP z drabinę chyba pisał jutro czy pojutrze, więc właśnie się rozgrzałem do tego, albo nic ciekawego, ale... Ale jest dwóch ludzi, tak jak wiesz, o tej tumie powiedziałeś, to ja mam wrażenie, że jest dwóch ludzi, gdzie różnica jest duża między drugim miejscem a trzecim. I potem na tym trzecim miejscu to się różnie. To różnie może być.
No nie, ale trzeci chyba jest właśnie Tatum, nie? Czy potem... jednak Jokic, czy Jokic?
No wiesz, czy Jokic, czy Kerry.
Czy myślisz, czy Kerry, czy Embiid? No to jest jakby ten drugi tier chyba, nie? A ja bym Bookera też bym chyba tam włożył.
No to może wiesz, po tych dwóch dniach. Ja chyba jeszcze nie. Chociaż za ten sezon, wiesz teraz, po tym co zrobił... No nie, chyba wiesz, jeszcze taki jego jakiś impact defensywny tutaj. Przecież broni bardzo dobrze, więc widzisz, zobaczymy.
Myślę, że... No dobrze, ale jakbyś miał...
Ja myślę, wiesz, w kwestii Bookera jest playoffów brakuje jeszcze trochę w jego wykonaniu. Tego, wiesz, żeby tak go gdzieś wyżej wznieść. Spokojnie z tym, spokojnie.
Nie, no wiesz, no, on wreszcie wchodzi w ten taki swój fizyczny prime. No, przez wiele lat utyskiwaliśmy, że ten jego rozwój nie jest taki, wiesz, taka rakieta do góry. Że miał mnóstwo meczy, których, wiesz, których grał średnio, żeby nie powiedzieć słabo, że znikał, że miał taki, był nierówny, jak Wilson Chandler w najlepszych swoich latach. No ale teraz tak widać, że tak się trochę osadził i ten nie schodzi poniżej pewnego poziomu.
Tak jest i ja powiedziałem tutaj, wiesz, takie, wiesz, defensywa. To bardziej chyba chodzi o profil gracza w współczesnej lidze, bo on nadal jest rzucającym obrońcą, to nadal jest gracz, który oddaje dużo rzutów, więc on może mieć takie mecze nie do końca efektywne, tak? I tym, co przenosi go wyżej, jest playmaking, którego zacząłem. Ten playmaking, gdzie czyta parkiet, do dzisiaj czytał parkiet w 3D, tak to wyglądało, wiesz, takie zarządzanie grą. Ja mówię, to nie ten Devin Booker, który rzucał 80 punktów w Bostonie, czy ile tam było. To są kolejne postępy i tak samo w obronie, wiesz, bo to jest czytanie, Boże, czytanie gry, doświadczenie, reagowanie, gdzie zejść, nauka.
No wiem, ale to jest, wiesz, no to jest trochę wymuszone sytuacją braku Chrisa Paula, no, że on bierze tę grę na siebie, no.
Ja myślę, że to raz, dwa, Chris Paul przed sezonem mówił już, że ustalone zostało w organizacji, że sceduje część rozegrania na kolegów, żeby Michael Bridges miał więcej szans, żeby Devin Booker miał jeszcze więcej szans. Wiesz co? I pamiętasz, miałem taki take przed sezonem. Czy Phoenix Suns nie powinni spróbować przehandlować Chrisa Paula?
No nie, ale wiesz...
Żeby byli w stanie za niego coś fajnego wyjąć.
Ja wiem, tylko właśnie, czy pieniądze, które płacisz Chrisowi Paulowi, od czego zaczęliśmy trochę tą rozmowę o Phoenix Suns, to nie jest jednak ta wartość, wiesz, dodana, polegająca na tym, że tworzysz nagle jakąś kulturę, organizację, że to, co od wielu lat wydawało się chore, zepsute, niedziałające w takim wymiarze organizacyjnym, no nagle jest ten element, powiedziałbym, takiego, nie wiem, team spirit, takiego, wiesz... przejścia do, że w sferze tej takiej, powiedziałbym, zawodniczej czy sportowej, no nagle to jest elita tej koszykówki. Czy to nie jest efekt Chrisa Paula, tak jak powiedziałeś?
I teraz w tym momencie ja nazwałem dzisiejszy tekst o Devinie Bookerze uczeń przerósł mistrza. I mam na zdjęciu Devina Bookera i Chrisa Paula patrzącego się na niego. I czy to nie jest ten moment, czy to może być ten moment, gdzie już dziękujemy, zostaliśmy nauczeni o zbawco.
Nie, to chyba nigdy, to chyba raczej jest mądrość tego mistrza, żeby potrafił, wiesz, wpuścić tego ucznia i powiedzieć, że jesteś większy ode mnie, to teraz ty prowadź.
Jak ja uwielbiam.
A ja będę tylko korygował, kiedy będzie to konieczne.
Jak ja uwielbiam twoje ciepłe słowa o Chrisie Paulu. Będę to, co przed chwilą powiedziałeś, będę sobie odtwarzał. To się rzadko zdarza, ale tak, nie żartując, coś w tym jest. Tylko...
Cała mądrość mistrza na tym polega. Mm-hmm.
W tym momencie może wydawać się już, że ten zespół nie potrzebuje wcale Chrisa Paula. Tylko mówię, technicznie jak wymienić Chrisa Paula, czy ktoś jest to Chrisa Paula od mistrzostwa NBA, czy coś takiego. Dodanie Chrisa Paula do drużyny to też nie jest, wiesz, tak, że dodajesz sobie Kemba Walkera.
Tak.
Coś takiego, tylko dodajesz sobie startującego rozgrywającego, który jest już u schyłku kariery, więc to jest to też niebezpieczeństwo. To się pewnie dlatego nie wydarzy i pewnie oni baliby się jednak tego Chrisa Paula w tym momencie oddawać, mimo wszystko, nie? Tak jak powiedziałeś, więc jeszcze będą mieli jedną szansę. I to jest zmotywowany zespół, bardzo zmotywowany skład, żeby pokazać, że tamto, co się wydarzyło w poprzednim sezonie, to był przypadek i to jest taka rysa, taka skara, wiesz... Na wszystkim tym, co robiliśmy, taka dosyć duża, bo ludzie mówili w zeszłym sezonie, nie kupujemy Phoenix Suns, tu jest Utah Jazz tam, nic nie zrobią w playoffach, nie? Będą cały czas tak mówić, dopóki się playoffy nie rozpoczną. Ich motywacja będzie duża.
No tak, wiesz, biorąc pod uwagę, co, że przeszliśmy z tego skwaszonego Aytona, który, wiesz, wydawało się, że jest trochę poza organizacją, który zgodził się na kontrakt z Indianą. I dzisiaj w gruncie rzeczy no, nie wygląda na to, żeby on był z tego powodu jakoś niezadowolony. Jakby odpłaca dobrą grą, nie schował się, wiesz, nie schował się za dużymi pieniędzmi. Tak duży, naprawdę, to pod tym względem to jest cała ta sytuacja z serwerem, wiesz, raportem, wywlekaniem, sprzedażą, tego w ogóle nie widać na boisku. I w zeszłym sezonie tego nie było widać. No. Dla mnie to jest jednak duże zaskoczenie.
Mm-hmm. To trochę idzie, tak, to taki rys próbując właśnie Phoenix Suns nadać, opisując ich od góry, tak? Od Roberta Sarvera kłóci się z tym, co jednak dzieje się na boisku. Ale jest tak, że boisko koszykarskie jest tą oazą, jest tym startem, no tak, jest tą historią, jest tym miejscem najważniejszym, do czego się wszystko.
No tak, bo na koniec dnia ty jako kibic widzisz tylko to, co jest na boisku, tak naprawdę.
Podobnie rzecz w tym sezonie wyglądała, dzieje się jeszcze w Brooklyn Nets. Podobnie, mimo tych wszystkich kontrowersji. Podobnie możesz powiedzieć o Bostonie. O Bostonie to zwłaszcza można powiedzieć, nie? Że mimo tych wszystkich kontrowersji.
Tak. Nie, no. To tu jest chyba jeszcze więcej. No. Czyli Mazula robi te zamki z piasku, pokazuje, że wszystko wietrzeje, wietrzenie mrozowe, wiesz. No.
Ja myślę, że Amerykanie mają tendencję do tego takiego przesadzania i przejaskrawiania tych takich historii związanych, wiesz, ogólnie mówiąc, z mitu i z tego
to,
typu spiania, wiesz.
To jest, my się z tego śmiejemy i my te takie próby takich, wiesz, kalki, przekładania pewnych polityk, tego takiego mówienia o organizacji, kulturze, etyce, śmiejemy się z tego, bo to kompletnie jakby nie przystaje do naszej słowiańskiej mentalności, to jednak tam to wyznacza pewne... Ludzie po prostu wierzą, ludzie chcą wierzyć.
No mówię, ale parkiet nie pasuje do tego, jakby można było opisać historię klubu. Boston Celtics, Brooklyn Nets w tym sezonie, ostatnie 3 tygodnie od czasu zmiany trenera, czy Phoenix Suns. Nie można ułożyć tej historii, że przez kłopoty, przez to, że zepsuła się ryba, tak, że
wszystko spada
na dół i wszystko jest w cyklu. A to są bardzo takie narracje, w które łatwo można by było wejść i napisać. I to nie pasuje do tego. Boisko mówi nie, boisko jest jednym. Jest taki puryzm sportu może tutaj gdzieś wychodzi, to co nie, jest no, najważniejsze. I szatnia, ludzie.
To jest najłatwiejsza narracja oczywiście, że jak jest zły właściciel, to cały system jest zły. No tak można powiedzieć o Nowym Jorku, przez wiele lat przecież tak było. No, głównym złym takim, wiesz, szwarc charakterem Nowego Jorku był James Dolan i wszystko, co się działo się na boisku, już było potem jakby, to było w sumie najłatwiejsze dla tych graczy, dla tych trenerów, no bo to jest, było usprawiedliwieniem. No, ale naszym właścicielem jest James Dolan. To właściwie czego możemy oczekiwać od zawodników? I okazuje się, że nie zawsze tak musi być. No, że możesz mieć teoretycznie złego właściciela, a mieć dobre boisko. No, dobrą szatnię, dobry ten. No i masz kibiców, którzy cię uwielbiają. No, uwielbiają cię kibice tak długo, jak wygrywasz. No chyba, że jesteś w Oklahoma.
I na pewno wciąż więcej znajdziemy takich historii w sporcie amerykańskim, gdzie jednak od góry się psuje wszystko.
Dallas Cowboys, tak?
Jerry Jones, tak, Dallas Cowboys. Czy futbol
jego zdjęcia.
Indianapolis, Colts teraz, różne historie. Ale wiesz co?
Jerry Jones tylko tam stał i się przyglądał, co ci czarnoskórzy robią z tymi białymi. On tam się zaplątał, on był ciekawy. No cóż, nawet LeBron James dzisiaj się tak, wiesz, zrobił taką fajną. LeBron James już wchodzi na te takie pozycje, zostanę pierwszym czarnoskórym gubernatorem Alabamy. Tam mnie jeszcze nie było.
On czy Barkley? Barkley, tak? Jest
nie.
Tam. Nie. Barkley jest, skąd jest Barkley? Z Arkansas? Nie.
Tak, chyba tak jest.
No, Mój drogi, dobrze. Jesteśmy w 40 minucie. Myślę, że...
No tak powoli będziemy dogasać.
Ale myślę, że moglibyśmy jednak wykorzystać ten moment tutaj i sprawdzić, czy możemy kogoś zakopać.
A, proszę bardzo.
Więc moja propozycja. Chociaż trudno to zrobić, bo oni wygrali ostatniej nocy z osłabioną Oklahomą. Wygrali. Wiem, że prowadzili do połowy. Przegrali ten mecz?
Przegrali. Pięknie przegrali. To Adam bardzo ładnie napisał, nie udało im się nie wygrać tego meczu.
Pięknie. Poprowadzili 17 do przerwy, widziałem.
Tak, ale to za mało.
Aha. Czyli to się wszystko dalej zgadza. To jest 14 porażek w ostatnich 15 meczach. I były takie słowa Grega Popowicza w trakcie, po tych dwóch meczach z Lakers, z wielkimi suprematami Lakers. Tak.
Matt Ryan wyrzucony, czy ty słyszałeś to? Matt Ryan, ostatnia nadzieja białych po Austinie Reevesie, wyrzucony, nic.
Jak pamięć o tym życie.
Koniec,
Mój drogi, i Greg Popowicz powiedział po tych dwóch meczach z rzędu granych, w piątek i w sobotę w hali w San Antonio Spurs, tych meczów jest coraz więcej, to jest ten nowy pomysł NBA, żeby grać te home and home serie, żeby drużyny mniej latały.
To można robić takie playoffowe adjustmenty.
Dokładnie. I Greg Popowicz powiedział, że żaden trener nie powiedział jeszcze tego w tym sezonie, przynajmniej nie widziałem, że mu się ten pomysł nie do końca podoba, dlatego, że niektóre zespoły nie są w ogóle gotowe na to i nie myślą jeszcze kategoriami playoffów. Tak powiedział, mówiąc o swojej drużynie. I pomyślałem sobie, skoro Greg Popowicz tak powiedział, skoro oni przegrywają, to niemalże wywiesił białą flagę i pozwolił nam ich zakopać. I robimy to, bo ja bym chciał to zrobić, dlatego też, że kontuzje w jednym meczu, tak? W tym meczu z Lakersami chyba na końcu, tak? W trakcie tego meczu kontuzje Jakoba Pertla i zaraz 2-3 minuty Jeremiego Sochana i to,
ale
że...
Ale tam dostał w mięsień.
Tak, kolankiem, mięsień. Wiesz, a będziemy teraz się bardzo ostrożnie obchodzić z urazami obu. No, wiem, że Zach Collins wrócił. Ale to jest zespół do zakopania.
Jak patrzę na Zacha Collinsa, to zawsze staje mi przed oczami twarz Przemka Karnowskiego. Nie wiem dlaczego.
Ten gracz, który na nazwisko ma Hall. Pamiętasz? To nie mogłem sobie przypomnieć. Ty powiedziałeś Tyler Hall wtedy?
Okazuje się, że inaczej.
Jordan Hall. Więc właśnie też o to chodzi, że kto tam gra. Teraz gra Alize Johnson, został dodany do składu w miejsce kolegi, który został zwolniony. Nazwiska sobie już nie przypomnę. Ale no właśnie o to chodzi, że to już tacy zawodnicy grają. I możemy o Spurs po przyszłości teraz powiedzieć... Tutaj?
Masz trochę wzrost jednak. Calden Johnson i Darius Vassell są... No nie, ciągle nie czuję, że to jest, wiesz, czy to jest top 30, którykolwiek z nich. Czy to jest gracz... No, nie masz Tima Duncana, mówiąc wprost, tak? Nie masz tego anchoru, na którym się możesz powiesić, ale rozumiem, że rozgrywka w tym sezonie jest po to, żeby złapać tego gracza. Marzeniem jest, że się wymaniam, ale niech to będzie Scoot Henderson, niech to będzie ktoś z tych Amenów, niech to będzie... Jest ten Holmes chyba, taki trzeci, Nick Holmes.
Jest ktoś, co się nazywa Nick Smith? Ten,
Nick Smith, może to...
On się nazywa tak, jak powinien grać w San Antonio, ktoś, co się nazywa Nick Smith. James White, Nick Smith.
On nie powinien się nazywać Nick, tylko Nikt.
Steve Brown byłby świetnym graczem.
John Brown.
Tak, wiesz
Kevin,
co...
Kevin Williamson, no coś takiego.
Ja wiem, że on ma też trochę kłopotów ze zdrowiem w tym sezonie. Keldon Johnson ma trochę kłopotów ze zdrowiem. Nie ma ten zespół kreatora takiego ofensywnego jeszcze. I przez to cierpi na boisku, bo nie jest w stanie kompilować posiadanie. Tak jak Devin Booker, opierać się w meczu koszykówki, dać piłkę jednemu graczowi, co jedną, co drugą akcję, używać go. No nie ma takiego... Nie ma takiej jakości tutaj na piłce, więc no to jest coś, co oni potrzebują. I może nawet bardziej niż Wiktora Wembanyamy talent. wiesz, Terry Jones jest rozgrywającym, to jest brat Tyusa Jonesa, no to...
Ale nie jest taki zły, no.
To jest klasyczny, to jest klasyczny backup.
Klasyczny
backup, tak jak w niezłej drużynie, tak jak Tyus Jones, jego brat jest. Bo ja mówiłem ostatnio, Shake'a Miltona porównywałem nie do Treya Jonesa, tylko do Tyusa Jonesa się chyba przejęzyczyłem. Keldon Johnson, jego selekcja rzutowa też jest różna, bo nie za dużo jeszcze, właśnie tego skillu nie ma. Devin Vassell ma więcej skillu takiego gdzieś tam w pick and rollu rozegrać, ale z kolei z drugiej strony atletyzm jego jest taki, że raczej nie widzisz w nim pierwszej, drugiej opcji.
Pasy. No tak, Josh Richard, on schodzi ci z tego, masz wielkiego Daga McDermotta jeszcze w przyszłym sezonie.
Żal Josha Primo.
Żal Josha Primo. Isaiah Roby. Nie, no tam nie ma nic. No to są ten Malachi Brennan, no też nie przesadzają.
Najciekawszymi momentami dla mnie, gdy oglądam Spurs, takimi najciekawszymi momentami, lubię Treya Jonesa oglądać, bo lubię Tyusa Jonesa, lubię takich backupów, takich, wiesz, spokojnych, statecznych, jedna strata, 14 punktów, 6 asyst w 26 minut. Szanuję. Jose Calderon, szanuję. Najbardziej ekscytujące momenty tego sezonu San Antonio Spurs, jak na nich patrzę, widziałem każdy mecz, to Jeremy Sochan, kozujący i pokazujący coś ekstra, niż myślałem, że jest w nim. Taki ala, wiesz, Scottie Barnes, jakiś taki, wiesz, trzecia woda. I drugi moment to jest człowiek, który jest bardziej w G-League niż gra. On, nie wiem, czy on nie ma teraz jakiegoś urazu czy coś. To jest ten rozgrywający Blake Wesley. Szalony człowiek.
Nie, on ma kontuzję.
Kontuzję ma, dokładnie. I to doznał tą kontuzję po bardzo dobrych dwóch meczach, które miał, gdy został sprowadzony z G-League. Bardzo dobry. W jednym miał tam, nie wiem, chyba 20 ileś punktów. I to jest ten człowiek, który...
Ale to chyba było, Maciek, jeszcze w preseason, wiesz?
Może było. Jeszcze precyzyjnie. Więc
precyzyjnie był świetny, w Summer League.
Więc to są takie dwa najbardziej jakieś ekscytujące. Widzisz, to ja się aż do preseason cofnąłem, żeby znaleźć coś ekscytującego. Tu jest ciekawe pytanie, to jest schodzący kontrakt Jakoba Pertla, czy któryś z klubów będzie zainteresowany. Teoretycznie dużo drużyn mogłoby być i chcieć Jakoba Pertla ponad Masona Plumlee'ego, ale jeden i drugi mają ten problem, to taka propos Masona Plumlee'ego. Boże, rzut Masona Plumlee'ego, on rzuca lewą ręką rzuty wolne teraz, nie prawą. Ja widziałem rzuty z pół dystansu Masona Plumlee'ego w tym sezonie. To jest najbrzydszy rzut w NBA, nikt nie jest blisko nawet. To, co się dzieje z piłką, to Shaq O'Neal się śmieje. Tak rzuca Mason Plumlee, kto widział, ten wie. Mam nadzieję, że mało osób widziało, ogląda Charlotte. To jest rzut z barku, lewą ręką. Oddaje rzut z barku. Na wysokości lewego barku ma lewą dłoń, gdy rzuca Mason Plumlee. Jako Pelt chyba lepiej rzuca wolne w tym sezonie, ale on się boi rzucać wolne. I to jest ten problem, żeby ich dwóch umieszczać jednak w drużynach topowych, playoffowych. Nawet jako rezerwowych. Bo w dwóch ostatnich minutach nie można hakować zawodników, tak? Bo to jest kara, piłka z boku i wolne. Ale wcześniej można to robić, więc oni grający w czwartej kwarcie, to już może być kłopot gdzieś w playoffach. 9-8 minut do końca, jako PL 6 minut. Nick Claxton wie o tym i to też będzie kłopot. Chociaż on też lekko poprawił chyba wolne, ale to są małe rzeczy i tak będą, wiesz, faulowani. Więc to właśnie, że jako PL nie rzuca dobrze wolnych, to może na końcu gdzieś go, że tak powiem, nie umieścić w trade deadline.
No, w sensie, że nie dostaniesz pierwszorundowego piku za niego. Mm-hmm.
Tylko to. Jeśli go chcesz handlować do drużyny takiej, która o coś gra, może jakiś inny klub. Wiesz, jakbym ja na przykład był Charlotte, to ja bym chętnie zamienił Plumlee'ego na Jakoba Pertla, ale natomiast już rozmawialiśmy o centrach, wielkich centrach Charlotte. Nie wiem, czy chciałbym z nim podpisywać kontrakt z kolei. Więc on jest. Doug McDermott, próbują go przehandlować, ale to...
On najwyższy kontrakt, który masz, to masz 13 milionów McDermotta.
I to jest jeszcze kontrakt na przyszły sezon, więc to jest kłopot. Poza tym, do przehandlowania, Rudy Gay już tam nie gra, Patty Mills już tam nie gra.
Płacisz 10 milionów Gallinariemu jeszcze w tym sezonie. Dobrze, możemy iść, bo też mi chwilę...
Muzykę w ubikacjach albo w centrach handlowych.
To najlepsze jest.
No, muzyka na lot niska. Muzyka z lotnisk, artysta Brian Eno, kojarzysz? To jest człowiek, który wymyślił muzykę ambient.
A, która sama się tworzy, tak?
Tak. To słyszałeś, tak.
Ale to nie jest, a tam nie jest Jean-Michel Jarre, tam nie jest w tym też projekcie?
Chyba razem kolaborowali, ale nie tak dużo. W każdym razie słucham go bardzo często, to jest rzecz, która mam, kupiłem sprzęt, kupiłem płyty Briana Eno i po prostu mam tak czasem, że sobie siedzę przy komputerze i przez 5 godzin leci Brian Eno w słuchawkach i nie zauważasz nawet, że to jest w tle. To jest, i nagle nie czujesz, że
nie, bo to właśnie, że Shazam ma taką jakąś aplikację, że masz muzykę, która jest, wiesz, niepowtarzalna i ona cały czas się tam...
To Brian Eno ma taką radiostację, założył rok temu, że masz cały czas leci 24 godziny... No to może aplikacja, że Michela Jarra, bo Brian Eno ma takie radio, gdzie cały czas lecą numery Briana Eno i czasem właśnie on przestawia pętlę, tak, no dobra, technika, no wiesz, że przesuwa pętlę. No
nie, ale to jest tak, że to jest jakby żywy organizm, on się sam tworzy, wiesz, cały czas są nowe rzeczy i one są niepowtarzalne.
No, może.
To już jest, wiesz, to jest takie w takim klimacie, wiesz, Oxygen, Equinox, są
tak,
coś takiego.
Tak, tylko że to, Jean-Michel Jarre, pamiętam Oxygen, nie wiem, miałem 7 lat, rodzice słuchali, pamiętam, że ten jego ambient taki bardziej dynamiczny był, nie? Pamiętasz, takie dynamiczne bardziej numery były, niektóre.
No tak, no.
Takie syntezatory dużo, a Brian Eno ma tak dużo takiej, właśnie takiej muzyki, jakbyś w ubikacji stał, taka cichutka jak w Pendolino, jak się zatrzymujesz.
Aha, czyli tam, że bułeczki chcesz kupić albo serek.
Tak. Ja się ostatnio wkurzyłem w Pendolino, bo słuchałem w słuchawkach Briana Eno i nagle zatrzymaliśmy się w Iławie i tam znowu Chopin leci.
Nie, no Nocturne jest zawsze tam, to jest chyba C-dur kiedyś.
Ja mówię, jak chcę posłuchać tutaj. Tak jakbym dwóch takich samych rzeczy słuchał trochę. Dobrze, jesteśmy z powrotem. Mój drogi, ja może już byliśmy przez chwilę. Spurs, Doug McDermott, zakopany, spuszczona woda. Bo trudno będzie go przehandlować, pewnie zostanie zwolniony.
Nie, no to jest niestety, musi dożyć do końca tego kontraktu.
To nie jest żadna atrakcja Brian Eno poza, nie Brian Eno, Brian Eno, to nie jest, to nie jest żadna atrakcja Doug McDermott, chyba, że trafi do Boston Celtics, gdzie będzie legendą.
No to też.
Widzisz
to też...
go w białej koszulce Boston Celtics, biegającego po zasłonach, znakomitego, styl Bostonu, coś takiego, ja to widzę. Palisz Danilo Gallinariego, Doug McDermott w Bostonie, ja to widzę. Ale nie ma za dużo graczy, których Spurs mogą przehandlować, więc...
Nie ma chyba potrzeby, bo nie mają przecież gigantyczne taką dziurę w ramach salary cap.
No tak.
I wygląda na to, że wszyscy, że dostaną wszyscy więcej pieniędzy, no, w związku z tym.
Dobrze. Czekaj, czy Jeremy Sochan oglądał wczorajszy mecz? Pisał na Twitterze?
Napisał, że coś tamten, ale jak zapytałem go, czy dzisiaj gra, bo mam go w fantazji i nie wiem, czy go wystawić, to nie odpowiedział, sukinsyn.
No wiem, to ja ostatnio mu widziałem, odpowiadałeś też, jak kibicował reprezentacji w meczu z Wielką Arabią, dziękujemy raz jeszcze, z Wielką Arabią, to też mu tam pisałeś, żeby się skupił na meczu z Lakersami.
No tak, no że trzeba ich puknąć. No, no i co?
Motywujesz go, gdy on chce piłkę naszą oglądać, się nacierać.
Nie, no to właśnie, no właśnie,
pilnujesz, żeby się nie nacierał.
Próbuję mu powiedzieć, że traci czas. No, traci czas.
Chcesz go po prostu naprowadzić na tę właściwą drogę. Skup się na koszykówce, nie na twarzy Czesława.
Tak.
Mam nadzieję, że
to cię do niczego nie doprowadzi. No. Ale leble.
Dobrze, mój drogi, musimy teraz jakiś rok, 1140.
Właśnie teraz mamy jakiś dziwny przestój, 3 lata nic się nie będzie specjalnie działo, no ale musimy przez te lata przejść. Podobno Legnica została założona w 1149 roku, po raz pierwszy pojawia się, jest wzmiankowana. Mm-hmm. Pozdrawiamy piękną Legnicę.
Czy z Rosjanami?
Bez.
W sensie Rosjanie zakładali Legnicę, to Rosjanie sobie tam, to my tam będziemy w tym domu, tam w środku.
Tak, w tych bazach będziemy.
Sorry, mamy już
stworzymy bazę.
Sorry, już mamy 3. Dobrze. Mój drogi, dobrze, to więcej jest na tyle. Nasz mecz z reprezentacją Francji odbędzie się bodajże
w niedzielę o godzinie 16.
A więc akurat idealnie, żebyśmy mogli podsumować kolejny blamasz reprezentacji Polski.
Blamasz. No.
Jak będzie. Trzymaj się, mój drogi.
Pozdrawiam.
Udanego weekendu.
Cześć.